Zapraszamy do wysłuchania podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Usłysz łódzkie.
Jedziemy do miejsca oddalonego 37 km od Łodzi, 71 km od Sieradza, 86 km od Skierniewic i 97 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Docieramy do położonej niewiele ponad 2 km od drogi krajowej 91 wsi Solca Mała. Tutaj właśnie 15 lat temu Jarosław Pruchniewski stworzył indiańską wioskę. Przekraczając drewnianą bramę, przenosimy się do odległego świata wielkich równin i prerii Ameryki Północnej. Ziem zamieszkiwanych przez plemiona takie jak Arapaho, Czarne Stopy, Komancze czy Siuxowie.
Pomysł wioski to jest efekt pasji, która we mnie tkwi już od, można powiedzieć, od dzieciństwa, tak? Bo najpierw były zabawy w Indian, czytanie książek o tematyce indiańskiej, a później trafiłem do takiej nieformalnej organizacji, która już przeszło 40 lat w Polsce istnieje, jak Polski Ruch Przyjaciół Indian. No i wtedy tak naprawdę się rozwinęła na poważnie ta moja pasja, tak?
Jak mówi pan Jarosław, z miłością do Indian trzeba się urodzić. Zresztą prawdziwych Indian miał okazję poznać tutaj w Polsce.
Dokładnie tu u nas w wiosce chyba było czterech Indian. Pierwszy, którego poznałem, to był Indianin Lakota James Rabidu, a był Indianin z narodu Assiniboine i trzeci to był Indianin z narodu Lipan Apache.
Jakie to były osoby? Co to byli ludzie, jak pan wspomina te spotkania?
Wszystkie spotkania bardzo pozytywnie, jak zobaczyli, czym się zajmuję. Oni jakby trafili tutaj na zaproszenie Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Byli na powwow, to takie festiwale taneczne, które w Polsce się też odbywają w ramach naszego ruchu. I akurat byli w czasie, kiedy wioska była rozstawiona, także mogli tutaj do nas przyjechać. Także byli zafascynowani. Ten pierwszy, James Rabidu, on u siebie w narodzie jest kimś takim, jak u nas był Marek Kotański. Zresztą oni się spotkali tutaj też jeszcze, bo Marek wtedy żył.
I co powiedział prawdziwy Indianin o pana wiosce indiańskiej, takiej właśnie polskiej wiosce indiańskiej?
No ogólnie to się cieszyli z tego, że propagujemy kultury Indian Ameryki Północnej, tak, że robimy to z sercem, no bo nie ukrywajmy, że jest wiele przekłamań na temat kultury Indian Ameryki Północnej. No a takie wioski jak nasza ma na celu łamać te stereotypy, które przez lata narosły.
No to właśnie, powiedzmy, jakie są te stereotypy, które pan chce tutaj pokonywać, przełamywać?
No pierwszy podstawowy, że dom Indian Prairie, czyli namiot, to nie wigwam, tylko tipi. No kolejne, że squaw to nie jest kobieta indiańska, jest to obraźliwa nazwa kobiety, także no wiele. Że, przede wszystkim to, że to nie był jeden naród, bo wszyscy jakby Indian wkładają do jednego przysłowiowego worka. A jednak nie, to były narody, które różniły się od siebie kulturą, religią, sposobem życia.
Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się odwiedzając wioskę indiańską Tatanka i nie jest to nudna lekcja historii, a dotykanie i podziwianie odległej nam kultury i tradycji. Co zatem znajdziemy na miejscu?
Na terenie wioski stoi kilkanaście indiańskich namiotów tipi, nie wigwamów, tak? Jest jedyna w Polsce, a najprawdopodobniej w Europie, bo nie spotkałem się, indiańska ziemianka. Tacy Indianie jak Mandan, Hidatsa, Paunisi, Arikara mieszkali w takich ziemiankach. No, w czasach jeszcze, kiedy nie było tam białych ludzi i Indianie nie mieli konia, no to wielkie równiny jakby nie były zamieszkałe, tylko obrzeża i wtedy większość tych narodów, które później prowadziły koczowniczy tryb życia i mieszkały tylko w tipi, to wcześniej też mieszkali w takich ziemiankach. No my w ziemiance mamy urządzone muzeum, które jest, no, przeszło 100 eksponatów. Są to stroje, broń, instrumenty muzyczne, sprzęty codziennego użytku.
To wejdźmy w takim razie do tego muzeum i o kilku chociaż tych przedmiotach, mam nadzieję, że uda nam się opowiedzieć. No bardzo ciekawa ta ziemianka, to właściwie taki też budynek ochronny, można powiedzieć, bo z daleka no to wygląda to jak po prostu jak góra.
Jak góra, jak bunkier trochę, tak?
Tak.
No to zapraszam.
Wchodzimy do środka. Mamy mapę Ameryki Północnej, pióro pusze.
Mapa przedstawia właśnie rozmieszczenia narodów indiańskich, bo jest to mapa nie tyle geograficzna, co właśnie pokazująca, gdzie, jakie narody indiańskie występowały, jakim terenie. Są tutaj przedstawione domostwa, No i zwierzęta, na które ci Indianie polowali, jakieś charakterystyczne fryzury tych Indian.
Dobrze, idziemy dalej. Jest koń, taki cały, w całym oprzyrządowaniu można powiedzieć.
Tak, to jest koń przystrojony, no tak jak Indianie swoje stroje. To jest akurat koń ubrany w stroje Indian z narodu Wron, czyli o głowie charakterystyczne dla tych narodów sposób zdobienia. Martingał, czyli to, co koń ma na klatce piersiowej, torby juczne, siodło, bo Indianie oczywiście używali siodeł. Wszyscy też twierdzą, że Indianie jeździli na oklep, tak, ale no wiadomo, jak ktoś jechał z pastwiska pod tipi, no to mógł sobie jechać na oklep, ale na dłuższe wyprawy jednak używali siodeł. Nie były to siodła na przykład poduszkowe, a kiedy się przenosili w inne miejsce, używali siodeł takich transportowych, nazwane kobiecymi też te siodła są. Do tych ławek były mocowane włóki, jak się przenosili w inne miejsce, no, a na włókach z kolei układano cały dobytek.
W muzeum w wiosce Tatanka możemy podziwiać też przepiękne, wielobarwne stroje Indian. Odnajdziemy tu też ich najbardziej charakterystyczny atrybut, czyli pióropusze.
W dzisiejszych czasach jest to rzeczywiście pióropusze noszą albo ludzie zasłużeni, najczęściej weterani wojen, bo Indianie są, wśród nich są też i żołnierze amerykańscy, którzy brali udział w różnych działaniach wojennych, które Ameryka prowadziła. Więc często oni mają prawo do noszenia pióropuszy, bądź osoby, które odziedziczyły po kimś ten pióropusz, bądź zostały obdarowane tym pióropuszem i pełnią funkcję. W dawnych czasach jednak wielu Indian, jeśli chodzi o wielkie równiny, bo Indianie, którzy żyli w krainie wielkich lasów i jezior, nie nosili pióropusza, bo on był tam zupełnie niepraktyczny, tak? To tylko Indianie wielkich równin używali pióropuszy.
Co my tutaj mamy? Czapka. Zwróciłem uwagę, to tak. Nie jest chyba indiańska czapka.
Nie, jest to czapka wojskowa, kawaleryjska, tu jest kamizelka wojskowa. Często, kiedy oprowadzam turystów, mam na sobie kapelusz wojskowy, nie pióropusz. No, pióropusz to dla Indian taka ważna rzecz, więc staram się go raczej nie zakładać. No i wszyscy się dziwią, o, kowboj idzie, kowboj. A skąd u Indian właśnie te elementy umundurowania? Ano, Indianie mieli taki zwyczaj, że kiedy pokonali jakiegoś wroga, to niezależnie, czy to był biały, czy Indianin, to zabierali coś, co do niego należało. Oczywiście zawsze zabierali broń, ale też i fragmenty ubioru. I ozdabiali to na styl indiański i używali tego.
Poza strojami w muzeum możemy podziwiać też broń, którą posługiwali się Indianie.
Tutaj też pewnie coś, co zwłaszcza chłopcom przypadnie do gustu, no. Czyli broń.
Tak, tak, właśnie, tu zawsze chłopcy. Ale
to jest Winchester?
No nie, to jest replika podobnej broni, trochę do Winchestera, to jest sztucer Henry'ego. Taka słynna broń, można powiedzieć, nawet z książek Binetu.
Ale także mamy broń białą.
Tak, maczugi. No Indianie w dawnych czasach, kiedy tak naprawdę to biali nauczyli ich zabijać na odległość, to raczej łuków używali tylko do polowań. No bo nie honor było zabić kogoś na odległość, zawsze dochodziło do konfrontacji bliskiej, więc pierwszą, najbardziej prymitywnym rodzajem broni to były maczugi, po prostu w różnym kształcie, z różnych materiałów wykonane i walczyli na maczugi. Mamy też tutaj tomahawk, czyli siekierkę indiańską z metalowym ostrzem, ale to już czasy też białych ludzi, no bo Indianie nie znali obróbki metalu. Pierwsze ich maczugi to były takie, że mocowano w nich kamień bądź obsydian. Występuje też tam taka skałka, która się nazywa katlinit. I ta skałka była po prostu obrabiana i z tego robili swoje fajki Indianie, a nawet te siekierki, które nazwa się przyjęła z jednego z języków, z grupy językowej algonkińskiej, tomahawk, bo oczywiście każdy naród nazywał to w swoim języku. A tomahawk jak mokasyn, jak skło, jak wigwam, jak manitu, to są określenia, które pochodzą tylko od Indian Algonkinów.
Odwiedzając wioskę Tatanka, nie tylko możemy poszerzyć swoją wiedzę na temat Indian, ale też spróbować chociażby strzelania z łuku.
Wioska ma charakter taki również edukacyjny, a wiadomo, no i jednak najwięcej odwiedza nas dzieci, wycieczki szkolne, przedszkolne. Jakby dzieci wiadomo, że najlepiej uczą się przez zabawę, także ważne dla nas jest to, żeby te dzieci też i trochę ruchu miały u nas i się dobrze bawiły, a przy okazji przemycamy im różne tam ciekawe rzeczy.
No nie, no, ale strzelanie z łuku to jest po prostu marzenie każdego chłopca.
No tak, no nawet dorośli. Jest to jednak, najczęściej jednak zużywają się u nas strzały.
Niech pan powie, jak dzieci reagują na to, co tutaj widzą, co tutaj spotykają, jakie są atrakcje.
No jak wejdą do ziemianki, to wow.
Na terenie wioski, poza kilkunastoma namiotami tipi, znajdziemy też mini zoo ze zwierzętami z terenów zamieszkiwanych przez Indian. jest też miejsce dość tajemnicze.
Po środku mamy drzewo, a wokół drzewa konstrukcja drewniana.
To jest konstrukcja do największej, na wielkich równinach, ceremonii religijnej. Ta ceremonia nazywała się Taniec Słońca. Była to ceremonia inicjacyjna dla młodych wojowników, ale też w przeciągu całego swojego życia wojownik mógł się kilkakrotnie poddawać takiej ceremonii. Była to ceremonia powiązana z samookaleczeniem. Była przekuwana skóra na klatce piersiowej i rzemieniami były takie zatyczki przełożone przez tą skórę i rzemienie były kilkumetrowe przywiązane do topoli, która albo była w środku rosła, albo po prostu był wbity pień topolowy, bo topola to dla Indian święte drzewo. W tej arenie tańczyli tak długo, przesuwając się do przodu, cofając do tyłu, aż się lina zacznie naciągać i wtedy się rzucali. No, tak długo, aż im się skóra na klatce piersiowej poprzerywała. Musieli się po prostu zrywać. No, Indianie uważali, że stwórcy nie wystarczy powiedzieć zwykłe dziękuję za wszystko, co od niego otrzymują. Musieli dać trochę potu, krwi, cierpienia. I no, oczywiście rząd amerykański w czasach, kiedy Indianie trafili do rezerwatów, zabronił tej ceremonii. No i dobrze, że oni byli jednak ze sobą przez cały czas, bo dzięki temu tą ceremonię przeprowadzają nawet do dziś.
Dlaczego warto tutaj przyjechać?
No, jakby ktoś się chciał dowiedzieć czegoś ciekawego o kulturach Indian Ameryki Północnej, nie tego, co powiedzmy, mówię to do dorosłych w tej chwili, przeczytał w dzieciństwie z książek Karola Maya, no bo wiemy to, że oczywiście, że Karol May nigdy w Ameryce nie był i to wszystko to, co pisał, to są bajki. Jakby ktoś chciał jakby pogłębić swoją wiedzę, dowiedzieć się o przekłamaniach, które były, no to serdecznie zapraszamy. Ale nie tylko można tutaj spędzić cały dzień, można rozpalić ognisko, jest i plac zabaw dla dzieci, i siłownia zewnętrzna, no i sprawdzić się w różnych właśnie konkurencjach indiańskich, walkach na równoważni, czy chociażby w strzelaniu z łuku, czy rzucie włócznią.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Chcesz zobaczyć zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy? Wejdź na stronę www.lockie.travel. Polecamy też nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.